Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
9 minut po godzinie 11. Bardzo serdecznie Państwa witamy. 9 dzień grudnia, kolejny wtorek, kolejna audycja. Katarzyna Piekło tę audycję realizuje, a w studiu Agnieszka Kępka. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
Witam wszystkich.
I Magda Szpiner, witamy i zapraszamy. Dzisiaj dwie części programu, ale o tej drugiej opowiemy Państwu nieco później. Na razie powracamy do starych polskich ras, o które Państwo dopytywali po 11 listopada. Ras, które przypomnę, przetrwały przeróżne zawieruchy.
Przeróżne. Tak.
Raz ich było mniej, raz więcej. Po wojnie część trzeba było
od nowa
budować. Tak. No to dziś skupimy się na...
harcie polskim. Proszę Państwa, to, że kraj pochodzenia Polska, no to wszyscy wiecie, bo omawiamy te pięć ras polskich, ale jest to duży pies, bo wielkość ma około 75 centymetrów. To się mówi około, bo zawsze ta rozbieżność w obie strony jest dozwolona. Jeśli chodzi o masę ciała, brak danych. Po prostu... ja, prawdę mówiąc, nigdy grubego harta nie widziałam.
Wręcz przeciwnie.
On tutaj naprawdę jest taki, no można mu liczyć żebra rzeczywiście dosłownie bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o umaszczenie, może one być bardzo różnorodne poza jednym, poza pręgowanym. Każde poza pręgowanym, czyli umaszczenie różne. Proszę Państwa, już o tym harcie się zaczęto głośno mówić w XIV wieku. Także proszę zobaczyć, jak długo ta rasa jest. Powstała ona prawdopodobnie, do tej pory używamy tego słowa, ze skrzyżowania rodzinnych psów myśliwskich z hartami tatarskimi, z azjatyckimi oraz z angielskim greyhoundem. On do dzisiaj bardzo przypomina greyhounda. Do XIX wieku był ulubionym hartem polującej szlachty. I to był najbardziej taki...
jak państwo sobie ryciny z tamtych lat wyobrażą,
i w ogóle przynosił w dworku splendor tej rodzinie szlacheckiej.
Snuł się, tak można powiedzieć.
Snuł się po dworkach. I proszę państwa... potem II wojna światowa, losy, jakie przyniosły te czasy, zanikano zupełnie hodowli tych hartów. A dla ciekawości Państwu powiem, że w 1946 roku zabroniono polowań z tymi hartami.
Dlaczego?
Bo te polowania były niestety bardzo, bardzo brutalne.
Czyli bardzo dobrze.
Czyli zabronione. Ale w latach 70., proszę Państwa, ubiegłego wieku, wróciły do łaski. Zaczęto odtwarzać tą hodowlę i już na stałe zagościły w polskich rasach. Jest to, proszę Państwa, hart bardzo spokojny, miły, przyjacielski i rodzinny. Powinien on być czujny, tak jak w zasadzie wszystkie psy, ale nigdy nie agresywny. Dlatego zaczęto hodować już trochę mniej agresywne do polowań te harty i bardziej je urodzinnono, jeśli tak mogę powiedzieć, niż dla myśliwych. W kontakcie z dziećmi jest wyjątkowo cierpliwy. Ja nawet bym powiedziała, że nieraz jak obserwowałam, to patrzyłam z podziwem, ile ten pies ma cierpliwości dla często bardzo nieznośnych dzieci. Przywiązuje się bardzo do jednej osoby w rodzinie. Ta osoba go może wyszkolić, ułożyć, wychować tak jak chce, co u harta nie jest wcale takie oczywiste, prawda? Ale proszę Państwa, innych członków rodziny traktuje, można to określić, z poufałą życzliwością. Ale jedna osoba jest ta jedna, która się powinna zająć jego wychowaniem i to pies wie, która osoba, a nie rodzina uważa, że właśnie Zosia się ma tym zająć, a pies uważa, że zupełnie się do tego
czyli
nie
co,
nadaje.
Powinniśmy obserwować psa i jego reakcję, jak jego wybiera reakcje, sobie tak. Tego członka rodziny, któremu chce bardziej podlegać?
Tak, trzeba psa obserwować i pies wie. Proszę Państwa, psy się nie mylą. w ogóle zwierzęta mają zawsze rację.
Bo to, że ktoś jest najgłośniejszy i że tak, na co dzień tak, dowodzi to, w rodzinie, to o niczym nie świadczy.
O niczym nie świadczy zupełnie.
To nie o takim zdecydowaniu Joaniu, mówisz.
Jest to jeszcze, chciałam powiedzieć, bardzo silny hart, może jeden z właśnie z najsilniejszych, najmocniejszych hartów, jakie mamy, z którymi mamy do czynienia. Ale musimy pamiętać, że to samodzielny pies i bardzo dominujący w stosunku do innych psów. Mhm. Dlatego zaleca się, ażeby ten pies był sam, bez innych psów w domu. Po co sobie brać kłopot na głowę, z którym sobie poradzić nie możemy, a może nas spotkać również bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Za to na torze wyścigowym jest niesamowicie wytrzymały i silny. One często w ogóle, żeby się ruszać, biegają po torach wyścigowych.
Zresztą były wykorzystywane podczas wyścigów
tak,
psów.
Tak, i one lubią to, ale są bardzo wytrzymałe i to je też wyróżnia. Potrzebują dużo ruchu i dlatego doskonale dla ludzi usprawiających taki na przykład sport jak jogging, jazdę na rowerze, jeździectwo. Mm. Tak, to one się świetnie czują wtedy i to jest głównie pies dla takich ludzi. I mimo, że on potrzebuje dużo ruchu, w domu jest bardzo spokojny, przyjacielski, towarzyski, niemęczący. I proszę Państwa, nie dziwić się, że taki hart, który polował, biegał, do dzisiaj bardzo uwielbia tory, że on lubi na przykład, żeby go przykryć kocykiem polarowym, czy dać mu podusie. Chce? Dajcie mu. Przykryjcie go. Zresztą on jest tak szczupły, że nie powiedziałabym chudy, że z litości go przykrywacie.
A one lubią?
A one są takie, które lubią. Jeżeli on nie lubi, on wstanie, strząchnie to z siebie i położy się na tym kocyku. To wyraźnie widać, że to nie ten, że to nie syn, ale są takie, które lubią. I nie brońcie im tego, niech sobie będzie przykryty.
Jasne.
Proszę Państwa, dwa harty, jakie by nie były. Ja do tego wracam, obojętnie jakie, to już jest stado. I pamiętajcie,
że to zmienia wszystko.
I jeżeli harta polskiego, bardzo fajnego psa, z urody, jak się komuś podoba, bo on, jak mówią, ma tą urodę kontrowersyjną, prawda? To niech sobie weźmie, ale jednego. Bardzo o to proszę.
A nie hart i hart... To już
nie,
jest inny
nie.
układ? Czy w ogóle drugie zwierzę
przy karcie? Drugie zwierzę, drugi pies przy nim raczej nie.
Rozumiem.
Nie, nie. A już dwa harty to w ogóle nie. Proszę Państwa, co jest ważne? Nie jest to modny pies. To jest pies dla ludzi bardzo inteligentnych, którzy potrafią zrozumieć ten gatunek i tą rasę. Ale w związku z tym, że nie jest modny, nie jest tak obciążony chorobami.
Bo nie gmerano genetycznie.
Bo nie gmerano przy nich genetycznie, utrzymywano tego harta już potem w hodowli takiej naprawdę. I hodowca prawdziwy ma tylko harty. On już się nie skupia na innych psach. I to jest prawdziwy hodowca. On szanuje tą rasę i wie, co hoduje. Jeżeli ktoś ma tego harta, może ktoś nam napisze, to warto, proszę Państwa, pamiętać, że on ma bardzo mądre, tolerancyjne spojrzenie, ten pies. On w ogóle tak jakby patrzy na różne rzeczy, które się dzieją w domu, z pełną wyrozumiałością. Ja mam jednego szefa, ja z nim współpracuję, a resztę muszę zrozumieć. Przecież ci ludzie, trzeba być dla nich wyrozumiałym. I on taki właśnie jest. I to wszystko widać w tych jego oczach, jak on na nas patrzy. Kto umie obserwować psy, to widzi, czy on patrzy na człowieka, którym jest lub ma szansę być szefem, czy patrzy na członka stada, do którego trzeba mieć wyrozumiałość, no bo jednak tym poziomem nie dorasta według tego harta do innych rzeczy.
I tu stawiamy kropkę. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. 603-06-06 to jest nasz SMS-owy numer telefonu. Jak tam państwa harciki?
Może właśnie ktoś ma harta polskiego, prosimy właśnie, żeby się odezwał.
Jak to, o czym mówi Agnieszka, przekłada się na wasze egzemplarze, bo to czasami się może przytrafić jakiś wyjątek.
Zawsze wyjątek jest od reguły.
603 06 06 06, teraz 18,5 minuty po 11.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
22,5 minuty po godzinie 11, a my wracamy do Harta Polskiego.
Tak, już nam niedużo zostało, proszę państwa. Bardzo łatwa w pielęgnacji szata. Kto nie wie, jak to wygląda, to króciutki taki włos. Ja właśnie uważam, że on bardzo dużo ma z Greyhounda właśnie w tym przypadku. Bo i ten kolor, który dominuje w Polsce, taki szary, stalowy, to też jakby trochę to przypomina. Pamiętamy, że kolory mogą być różne po zapręgowanym, proszę o tym pamiętać. I łatwa ta szata jest do pielęgnacji. Po prostu trzeba ją wyczesać, tak jak wszystko. Jamniki czeszemy, bo to taki podobna szata. Boksery czeszemy, dobermany czeszemy. I harty polskie czeszemy.
Są odpowiednie oczywiście rękawice i rękawice, szczotki do takich igiełek.
Wszystko, proszę państwa, bez problemu. Trzeba wyczesać, bo jeżeli się wbijają w nasze tapczany, w koce, w poduszki, to jest to bardzo niesympatyczne, nieprzyjemne zjawisko. I radziłabym nie sprawdzać, jeżeli ma ktoś harta i nie jest myśliwym, nie sprawdzać jego zdolności łowieckich. Bardzo proszę, ani w ogóle nie uruchamiać tego instynktu. Dajcie święty spokój, będziecie mieli wspaniałego psa rodzinnego, spokojnego, miłego, grzecznego, ale nie pokazujcie mu, że można polować. Mm. Nie sprawdzajcie tego nigdy, kto nie musi, kto nie będzie w ten sposób.
I kto nie umie.
I kto nie umie. W ogóle tego jakby nie szukajcie.
To może skutkować ucieczkami między innymi.
Ale w ogóle może zacząć polować na psy, na spacerze.
Koty.
Na koty, na różną zwierzynę. Nie potrzeba, to jest zupełnie niepotrzebne. I tylko naprawdę inteligentny człowiek. Proszę państwa, co to znaczy inteligentny człowiek? Nie taki, co mu się to samemu wydaje. On musi znać nie tylko gatunek, ale musi znać rasę. Musi być naprawdę mądrym człowiekiem. Będzie miał wspaniałego towarzysza życia o bardzo wysokim stopniu inteligencji, niekłopotliwym w domu. Ale proszę państwa, to nie jest pies też, jak ja mówię, że ja sobie go wezmę. Nie, trzeba przemyśleć i trzeba wiedzieć, czy ja się nadaję do tego.
Czy mamy wystarczająco
harta.
Twardy charakter w sensie stanowczości, konsekwencji, tak. Nieodpuszczania wspólnej
on
pracy.
On sobie może wybrać, on w ogóle lubi wspólną pracę. Jeśli co tą jedną osobę w rodzinie wybierze i to właśnie będzie ktoś z was, to jest naprawdę bardzo fajny pies. I tak jak państwu powiem, jeżeli tutaj nas na pewno hodowcy prawdziwi może nie słuchają, ale u nich kolejki na te harty są kilkuletnie. Europa bije się o te psy. Bije się.
Państwo też bardzo często wspominają, że niestety spotkali się już z pseudohodowcami.
Tak.
Tutaj nasza słuchaczka napisała tak, spotykam harta polskiego na spacerach i to jest ogromny, niekastrowany samiec uratowany właśnie z pseudohodowli. Po pagórkach porusza się jak antylopa, tylne łapy ma jak kangur.
Tak.
Bardzo lubi się z moją amstawką, ale na samce potrafi zawarczeć. Jest piękny, wabi się Kaj. Pozdrawiamy serdecznie.
Proszę państwa, tak jak we wszystkich rasach są pseudohodowle, są hodowle zupełnie dobre psów rasowych bez rodowodu. Nie można powiedzieć, tam jest zachowane wszystko, tylko nie ma tak zwanych papierów. Tak?
Mhm. Ale nie każdy też ich potrzebuje.
Ale proszę państwa, nie każdy potrzebuje i nie każdą hodowlę bez tych papierów należy tępić. Ale jest to we wszystkich rasach się spotyka. Ważne, żeby utrzymać to, co w sobie niesie każda rasa.
Czyli ten właśnie główny...
Ten właśnie i
główną
nie
cechę
udziwiać,
charakteru.
Tak, i nie udziwiać, bo potem mamy już mieszańce i kundelki. To już jest zupełnie co innego.
Państwo piszą i pozdrawiają, to szybciutko przekazuję. Agnieszko Peperek i Amorek pozdrawiają
z czystej
również
pościeli. Tak.
Z czystej pościeli. Bary z panią Sabiną. Pani Grażynka chwali się domkami dla dwóch bezdomnych
kotków. Ale przepiękny ten domek, prawda?
Ale proszę cię,
pani Grażynko, brawa.
Pięknie zasłonięte wejście.
I jeszcze widzę, że one chyba korzystają z niego.
No, siedzi na pierwszym planie, prawie, więc tak. Ten rzekł kociak, więc pewnie tak. Cudowna czarna perła, czyli luntek, spanielek, przepiękny, matko, jak cudownie ubarwiony, jaki węgielek. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, a oni już z tylnej kanapy samochodu przesyłają
życzenia.
I Riko
też pozdrawiamy, też Riko.
603-06-06-06. Ach, oczywiście bezpsiowy Piotr też na stanowisku. Przepraszamy, pani Piotrze. Pozdrawiamy Wiola i Grzesiek z pozdrowieniami dla pani Agnieszki. A za chwilę gość na naszej antenie. Proszę państwa, koniec roku to jest ten czas, kiedy wielu z nas będzie podejmowało decyzje o różnych zbiórkach, o wsparciach. Potem 1%. Są fundacje i stowarzyszenia zajmujące się zwierzętami, które niestety pomimo tych wpłat pozostają w dość trudnej sytuacji, a zakresem swoich działań obejmują spory teren.
Bardzo spory teren.
Już za chwilkę opowiemy o takiej fundacji.
Ja jeszcze tylko dodam, że ja zawsze 1% z mojej śmiesznej emerytury daję, proszę państwa, na zwierzęta, bo na ludzi, na dzieci daje prawie każdy. A na zwierzęta to tylko takie osoby jak my tutaj, czy państwo z drugiej strony właśnie odbiornika. Także naprawdę dobrze Magda powiedziała i państwu przypomniała. Proszę o tym 1% też pamiętać.
Nawet jeśli to jest kilkanaście lub nie wiem, 25 zł, to w skali iluś wpłat, to się robią realne pieniądze. Wracamy do rozmowy już za chwilę. Bądźcie z nami. Przypominam, SMS-owy numer telefonu do Radia Gdańsk 603-06-06-06.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
No to wracamy, proszę państwa, z rozmową niełatwą. Od razu muszę uprzedzić. Marlena Pindras, koordynatorka Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego, jest z nami. Dzień dobry, pani Marleno. Witam ponownie na naszej antenie.
Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu.
Dziś spotykamy się, proszę państwa, bo co tu dużo ukrywać, nazwijmy sprawy po imieniu. Po tym, jak straciliście dofinansowanie zewnętrzne, takie w miarę stałe, stanęliście przed bardzo poważnymi problemami finansowymi. To nie są problemy z utrzymaniem pracowników, to są problemy z utrzymaniem pozostających w waszej, pod waszą opieką kociaków.
Kotów stoczniowych.
Żeby państwu tak przypomnieć tę historię, która na naszej antenie wybrzmiewała przecież od lat, bo tymi kotami zajmujecie się prawie 20 lat. Ile dokładnie?
17 lat od 2009 roku. Pod koniec 2009 roku jako jedyne odpowiedziałyśmy na apel dawnych pracowników Stoczni Gdynia. I od tamtej pory zajmujemy się kotami, jesteśmy na stoczni kilka razy w tygodniu, na samym początku.
Bo kiedyś to było tak, że póki stocznia działała na pełnych obrotach, to te koty rozmnażały się tam, powiedziałabym, w sposób mocno chyba niekontrolowany.
One zostały tam specjalnie sprowadzone przez człowieka po to, żeby bronić stocznię przed plagą szczurów. I faktycznie te koty sobie świetnie radziły, bo tam nie było ani myszy, ani szczurów, kiedy my na ten teren wkroczyłyśmy.
Ale człowiek zniknął, a koty zostały.
Tak, i to 450 kotów, ponad. Matko 450 jedyna. Zwierząt zostało na obszarze dosyć dużym, bo stocznia Gdynia liczyła ponad 70 hektarów powierzchni. I my tak naprawdę odpowiedziałyśmy na ten apel jako Pomorski Koci Dom Tymczasowy.
Bo rozumiem, że to byli pracownicy stoczni się do was odezwali, tak?
Tak, zwłaszcza jeden pracownik, pan Janusz Bugajewski, którego serdecznie pozdrawiam, uruchomił jakby tą pomoc, bo zwracał się do wszystkich. I my jako jedyne odpowiedziałyśmy chyba dlatego, że nie byłyśmy wtedy świadome, z czym to się wiąże. Bo ja się również wtedy przyłączyłam do organizacji, do PKDT. Wiele osób na przestrzeni tych lat właśnie się przyłączało do nas, żeby pomagać kotom stoczniowym. I tak naprawdę każda z tych osób w jakiś tam sposób została i dalej pomaga kotom. Z tej starej gwardii zostałyśmy my z Moniką Kwiatkowską. Potem się przyłączyło kilka osób i stale dokarmiamy koty.
Ile tych kotów w tej chwili jest pod waszą opieką?
W tej chwili na stoczni Gdynia i stoczni Nauta, bo objęłyśmy opieką jeszcze jeden teren dawnej stoczni Nauta, gdzie było z kolei 110 zwierząt. Zostało około 60 kotów.
I mówimy tutaj raczej o starych zwierzętach, tak?
To są niestety zwierzęta bardzo stare, schorowane. Gdybyśmy miały miejsca w swoich domach, to byśmy je stamtąd zabrały.
Ale, no, ale
to
jest kilkaset zwierząt, to raczej nie do ogarnięcia prywatnie, prawda?
Nie, dlatego że każda z nas ma już połowę naszych zwierząt, to są koty stoczniowe. My już bardzo dużo stamtąd kotów zabrałyśmy. No wszystkie oczywiście zostały wykastrowane.
Stąd się zmienia i ta liczba.
Tak. Trochę kotów nam przybyło od tamtych lat, dlatego że ludzie uznali, że to jest takie cudowne miejsce i porzucano nam zwierzęta, również rasowe. I też często te koty wychodziły na przykład dopiero już z kocientami, tak? Czyli niewykastrowane kotki nam porzucano. Była akcja też w Gdyni, kiedy zmarła jedna pani, miała mieszkanie komunalne nieopodal stoczni i schronisko zamiast wyłapać koty w jej mieszkaniu po niej, otworzyło drzwi, te koty się rozpierzchły i część z nich przyszła na stocznię i tam się okociła. Znalazłyśmy dopiero chodzące kilkumiesięczne kocięta, tak?
Czyli one można również powiedzieć, zasiliły, że to jest taka liczbę tych kotów never ending stoczniowych story, że ciągle wy gdzieś wychodzicie na prostą, a wciąż pojawia się nowy przychówek i znowu. Znaczy chcę powiedzieć, że wy nie jesteście na ostatniej prostej działania, dopóki te koty nie osiągną wieku bardzo późnego i po prostu nie odejdą. Tylko te potrzeby, rozumiem, wciąż pojawiają się nowe, tak? Jak sytuacja z seniorką, jak to, że ludzie wciąż podrzucają jakieś nowe koty na teren stoczni, wiedząc, że wy tam jesteście obecne i się tymi kotami zajmujecie. Więc te potrzeby, może trochę inne niż 15 lat temu, wciąż są aktualne.
Oczywiście, te potrzeby cały czas jakby się pojawiają w zależności od tego, na jakie koty natrafimy, bo one mogą być dzisiaj zdrowe, a za tydzień może się pojawić problem.
Szczególnie jak mówimy o seniorach kocich, tak?
Kot w wieku jakby podeszłym, takim już senioralnym, ma przeważnie problem z zębami. Tak, naprawdę 90% kotów, które trafiają pod naszą opiekę.
I to jest bolesny problem, o który nie zdajemy sprawy, jak one cierpią.
Bardzo, bo jeżeli na przykład kot choruje na jakąś przewlekłą chorobę związaną na przykład, nie wiem, z układem krwionośnym, no to nie odczuwa takiego bólu, jak właśnie w momencie, kiedy psują mu się zęby.
No tak,
kiedy
potem stan zapalny w innych miejscach się pojawia i naprawdę są poważne problemy, tak? Bo mówimy i o nerkach, i o sercu, i o wszystkim tym, co z zębami chorymi się po prostu zwierząt wiąże. A koszty leczenia zębów są gigantyczne, powiedzmy sobie to, tak? Kto odwiedza weterynarza specjalizującego się w czyszczeniu zębów, usuwaniu, etc., to wiemy, o jakich rachunkach mówimy.
Tak, to jest zawsze kwota ponad 1500 zł.
No właśnie.
Niestety. Takiej operacji czasami, jeżeli kot ma do ekstrakcji wszystkie zęby, musi przejść najpierw jedną operację, tak, ma usuniętą połowę zębów, potem dopiero drugą połowę, plus koszt pobytu takiego kota w klinice.
No, bo przypomnijmy, że nie wystawicie go przecież po operacji z powrotem do stoczni, tak?
No nie, musi dojść do siebie po zabiegu i też czekać na przykład na drugi zabieg, żebyśmy nie musiały drugi raz, a właściwie
odławiać
trzeci raz, bo zawsze był pierwszy raz złapany na kastrację kilka lat temu, tak? Trudno odłowić kota, który kilka razy już był złapany w klatkę łapkę, więc to jest też nasza praca, tak?
Pewnie ktoś zapytałby, dlaczego nie odławiacie ich, nie odwozicie do schronisk, dlaczego tam pozostają?
Schroniska nie przyjmują po pierwsze dzikich kotów.
Tak, właśnie.
Po drugie, nawet jeżeli przyjmują je na leczenie, to to leczenie w schronisku po pierwsze jest bardziej kosztowne dla miasta. Po drugie, przeżywalność kotów w schronisku jest niestety dużo niższa niż w lecznicach prywatnych, z którymi my współpracujemy. Tak? Dlatego, że w naszych lecznicach jest miejsce na kilka kotów do leczenia, a w schronisku jest miejsce na kilkaset zwierząt. Jeżeli tam wejdzie wirus, na przykład pan leukopenia czy zapalenie płuc zakaźne, to ta liczba tych kotów jest
ogromna.
Taka, która zachoruje i umrze, jest ogromna. A umówmy się, koci senior, który ma do zrobienia zęby, tylko operację zębów, nie może się zarazić z zapaleniem płuc, bo jego pobyt nie dość, że się przedłuży do kilku miesięcy, to jeszcze będzie naprawdę walczył o przeżycie, tak? Nie
możemy
chorego kota
podrzucać
w miejsce, tak. Gdzie po prostu ustawicznie panują różne wirusy i bakterie.
Czyli sensownym jest wspieranie was w tym miejscu, w którym działacie, w środowisku, które znacie od kilkunastu lat i które przede wszystkim tym seniorom, dla tych seniorów w większości jest środowiskiem naturalnym, tak? Nie krata, tylko właśnie ten port. Co możemy zrobić, bo wiemy, że macie problemy, że pewnie licząc nieco na dofinansowanie, które dostawaliście.
Co roku otrzymywałyśmy tak naprawdę pomoc od miasta Gdynia i ta pomoc co roku była deklarowana.
Bo to jest trochę robota, którą za miasto wykonujecie, bo to miasto ma się zajmować zwierzętami wolnobytującymi, jak rozumiem. Tak, tak przynajmniej mówi ustawa.
Tak, i ustawa jasno określa, że koszty tego obowiązku w całości ponosi gmina. Do tej pory było tak, że myśmy ponosiły 80% kosztów, te 20% otrzymywałyśmy od miasta. Radziłyśmy sobie z karmą, którą otrzymywałyśmy na przykład z darowizn dla Fundacji Viva. Robiłyśmy zbiórki w marketach zoologicznych na terenie...
Umówmy się, naprawdę gdynianie was znają. To nie jest tak, że wy jesteście organizacją anonimową.
Tak, nie tylko w Gdyni przecież.
Tak, po prostu tak. Co możemy zrobić? Jak możemy wam pomóc?
My bardzo prosimy o darowiznę na rzecz leczenia kotów stoczniowych na nasze konto fundacyjne lub na zbiórkę, którą zorganizowałyśmy. Informacje na temat tej zbiórki pojawiły się i będą pojawiać.
A konto jest w internecie.
Konto jest w internecie, tak. Na naszej stronie.
Pomorski Koci Dom Tymczasowy. Mhm. Możecie też sprawdzić, na co wydawane są te pieniądze.
Dokładnie.
To są jawne dane.
My utrzymujemy się wyłącznie z darowizn i z tego, co tak naprawdę ludzie nam ofiarują, tak? Bo czasami jest to karma dla kotów stoczniowych, bardzo ważna, mokra karma, zwłaszcza w okresie zimowym. Nasze zapasy też się już skończyły. Do tego w tym roku niestety miasto Gdynia wsparło nas rekordowo niską kwotą, jeżeli chodzi o pomoc w kastracjach kotów wolnożyjących.
Co jest kluczem do eliminacji zwierząt wolnobytujących, przynajmniej takiego niekontrolowanego, tak?
Tak, znaczy, że my nikomu nie odmawiamy kastracji kota wolnożyjącego. Nawet jeżeli nie mamy tych środków na koncie, to jedziemy i łapiemy takiego kota. Nie mówię już o kotach stoczniowych, bo tam są sporadyczne przypadki, kiedy ktoś wyrzuca kota i musimy go wykastrować, ale mówię o całych działaniach naszych na rzecz kotów wolnożyjących w Gdyni. Często też pojawia się problem tego, że te koty są chore i też finansujemy wtedy ze środków fundacyjnych ich leczenie, a środków fundacyjnych nie mamy ofiarowanych od nikogo.
No
tak
i
po
tu
prostu.
Wracamy tak naprawdę do lekarzy weterynarzy, którzy, bo znam to z doświadczenia, wpisują na tę listę do zapłaty i raczej częściej jest winien niż ma w naszych wypadkach fundacyjnych. To są bardzo, proszę państwa, drogie sprawy. To pani Marlena wspominała chociażby o zwykłym czyszczeniu zębów. Ale kiedy dochodzi już do tego jakaś skomplikowana operacja, nie wiem, neurologiczna, kłopoty z nerkami.
Składanie biodra.
Składanie biodra, co u kotów wolnobytujących i staruszków nie jest rzadką sprawą przecież, tak? Mówimy tutaj naprawdę o tysiącach złotych.
Ale muszę tutaj podkreślić to, że weterynarze, z którymi my współpracujemy od wielu lat...
No gdyby nie oni, to by się nie udało po prostu.
Nigdy by się tego
życiu,
nie udało
zrobić.
W ciągle
jesteśmy pod krechą.
Bardzo, ale bardzo nam pomogli, jeżeli chodzi o koty stoczniowe, już od samego początku weterynarze tak naprawdę za pół darmo nam i leczą zwierzęta, i opiekują się nimi, i wielki ukłon w ich stronę.
Tak,
bardzo im dziękujemy. Cały czas nas wspierają, pozwalają też sobie na to, żebyśmy mogły robić u nich ten dług, tak? I to jest dla nas bardzo ważne, bo wtedy, kiedy my nie mamy pieniędzy, oni się nie odwracają od nas, tylko dalej leczą nam nasze zwierzęta. I też muszę powiedzieć, że mamy dużo lepsze stawki u naszych zaprzyjaźnionych weterynarzy niż na przykład schroniska, które prowadzą od wielu lat działalność.
No tak, to są umowy już na zupełnie innych zasadach pewnie podpisywane, tak? Dlatego pewnie tak to wygląda.
Sprowadza się to do tego, że tak naprawdę my opiekujemy się bardzo dużą liczbą kotów. Mamy różne przypadki, ale tymczasujemy je u siebie w domach bezpłatnie, u weterynarzy za pół darmo, leczą nam za naprawdę wynegocjowane niskie kwoty i co za tym idzie, ta opieka u nas w Pomorskim Kocim Domu Tymczasowym wychodzi 10 razy mniej niż opieka nad kotami w schronisku. Samo to, że jeżeli kot trafi do schroniska, to musi siedzieć tam 2 tygodnie na kwarantannie. To już jest koszt, który ponoszą podatnicy. Tak. U nas kot od dzień dobry jest zbadany, ma przeprowadzoną diagnostykę taką, jaką potrzeba, tak, ze względu na jego stan kliniczny. Jest wdrażane od razu leczenie od pierwszego dnia, kiedy kot trafia pod naszą opiekę. A w schronisku kot musi przejść jednak kwarantannę dwutygodniową i na pewno ten pobyt się wydłuży do tych ponad dwóch tygodni. A u nas czasami trwa to kilka dni.
Się rozwinie bardzo.
Oczywiście.
Tak. Pamiętajcie, że mówimy o głównie starszych kotach, które wy pewnie znacie na wylot, które wam już w pewien sposób ufają, choć nadal pozostają na dystans. I teraz sobie wyobraźcie takiego seniora wrzuconego gdzieś tam w tłum innych kotów. To różnie się może zakończyć dla nich. Ktoś z państwa napisał właśnie, po co zmieniać im środowisko, skoro sobie radzą. Ktoś pyta, czy zapewniają im panie jakieś domki w czasie zimy, czy one mają tyle schronisk na terenie stoczni, że to nie wymaga dodatkowej opieki.
Zapewniłyśmy już, jakby od samego początku tych naszych działań, zapewniłyśmy im domki ocieplane styropianem. Kiedyś pomogła nam firma PKP Cargo, potem korzystałyśmy z pomocy wolontariuszy i budowaliśmy takie domki. Również miasto Gdynia co roku kupuje domki dla kotów wolnożyjących i też korzystamy z tego programu. Mhm. Też bardzo dużo osób się włącza co roku w naszą akcję. W tym roku też była akcja pod koniec lata takiej renowacji tych kocich domków. Bardzo dziękujemy osobom, które się zgłaszają, tak żeby pomóc nam to wszystko udźwignąć, bo nas jest naprawdę mało. Nas jest garstka osób, to są przeważnie dziewczyny,
a ja
kobiety.
Bym, przepraszam, jeszcze chciała, żeby pani powiedziała, bo może państwo sobie nie zdają sprawy, że nie ma świąt, urodzin, imienin, Sylwestra. Trzeba jechać i dać im jeść.
Tak, koty trzeba codziennie karmić. Czasami bywa tak, że odwiedzamy...
I one jeżdżą, proszę państwa.
Tak. Jeździmy bez względu na to, czy źle się czujemy, czy jesteśmy chore, czy mamy urodziny kogoś z rodziny, nie wiem, taty. Musimy zrezygnować z wielu swoich prywatnych przyjemności po to, żeby móc pomagać. Ale chcemy to robić, robimy to z zaangażowaniem od tylu lat. Tak jak pani wspomniała przed chwilą, znamy te koty od kilkunastu lat. Nie wyobrażamy sobie, żeby w tej chwili umieszczać te koty w schronisku, bo wiemy, jakie czeka je los po prostu. Tak? Tam jest zbyt dużo zwierząt, żeby nasi koci seniorzy mogli przetrwać leczenie
by tam nie przetrwały w ogóle.
W takich warunkach. Tak. Tak?
To nasi słuchacze wysyłają gorące wsparcie, trzymają kciuki. Gdynianie doskonale znają wasze działania, wiedzą, co robicie i że jesteście organizacją pełną, godną zaufania. Apelują też do byłych stoczniowców, którzy być może nieraz te koty widzieli, nieraz te koty kilkanaście lat temu może ocierały się o wasze nogi, to dziś one potrzebują właśnie pomocy. Wtedy może były miłym dodatkiem do pracy, dzisiaj potrzebują naszego wsparcia. Halo, byli stoczniowcy, tu były stoczniowiec. No to przekazuję bardzo serdecznie.
I to jest chyba pora, gdzie, proszę państwa, każdy pieniądz, prawda, się liczy. Tu proszę nie liczyć, że ktoś nie może dać dużo, to nie daje po prostu. Daje tyle, ile można. I to jest okres, gdzie warto przelewać na fundację.
Wy jesteście OPP, 1%?
Tak, jesteśmy OPP, zbieramy 1,5%.
Półtora, przepraszam.
Tak, już teraz 1,5 i również można przekazać to 1,5% na nasz cel, ale my te pieniądze, które zostaną przekazane jakby wiosną przyszłego roku, zobaczymy dopiero pod koniec następnego roku. Wiemy, że nasi weterynarze nie mogą tyle czekać ze spłatą długów. Borykamy się w tej chwili z długiem 20 paru tysięcy, jeżeli chodzi o
mało,
leczenie.
Dużo, niedużo.
Dużo, niedużo, tak. Biorąc pod uwagę to, że każda wolontariuszka działa jeszcze we własnym zakresie i robi bardzo dużo, no to te koszty, które pod koniec roku zliczyłyśmy, po prostu nas przerosły. Kolejny raz przerosły, dlatego że nie zatrzymujemy się, nie myślimy racjonalnie na temat tego, co mogłybyśmy zrobić, tylko po prostu działamy, tak. Jeżeli widzimy chorego kota, no to nie potrafimy też odmówić. Jeżeli spotykamy czekamy na przykład stado kotów, które mamy wykastrować z pieniędzy gminnych, a mamy tylko pieniądze gminne na kastrację, a wśród tych zwierząt pojawi się kot chory, no nie możemy przejść obojętnie, tak? Musimy takiego kota złapać i mu po prostu pomóc, bo on cierpi. Dlatego też jesteśmy wolontariuszkami, działamy na rzecz kotów. Ich bezdomność u nas w kraju jest 10 razy większa niż bezdomność psów.
Tak.
A miejsc w schroniskach dla kotów wcale nie ma więcej. Dotacji na koty również nie ma wcale więcej, bo to są w porównaniu do tych dotacji, która jest na psy, na psy bezdomne, jest naprawdę koty wolno żyjące są pomijane, tak?
Ale my możemy dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby te, które wolno bytują na terenach stoczni, dwóch stoczni, bo już w tej chwili dwoma się zajmujecie, żeby przynajmniej te ostatnie dni spędziły godnie, proszę państwa. Bardzo serdecznie zachęcam, zajrzyjcie na profil Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego. Zerknijcie na ich stronę. Tam wszystkie informacje, KRS-y i to, co jest potrzebne do bieżącej wpłaty, bo jeszcze raz to podkreślmy, 1,5% pięknie, ale to będzie dopiero za ileś miesięcy?
Za rok tak naprawdę.
Dokładnie, natomiast dziś potrzebne są realnie pieniądze. Jeśli możecie wesprzeć, jeśli macie jakiś inny pomysł na pomoc, być może wsparcie wolontaryjne, być może, nie wiem, specjalistyczna karma, nie wiem, to pewnie już pozostawiam państwa wyobraźni, ale przede wszystkim potrzebujemy pieniędzy.
Niestety tak, pieniądze są w tej chwili bardzo ważne, bo musimy spłacić długi, musimy też pomyśleć o tym, jak w przyszłym roku mamy się zająć tymi kotami, bo jeżeli kilkanaście lat temu inne organizacje prozwierzęce z terenów Gdyni i Trójmiasta nie odpowiedziały na apel stoczniowców i również schronisko Ciapkowo, Otos Animals nie podjęło się opieki nad tymi kotami, to dlaczego mieliby to zrobić teraz? Mhm. Tak? I wiemy, że jeżeli my będziemy musiały zrezygnować z działań, bo nie otrzymamy pomocy od ludzi dobrej woli, czy
to
od
nawet
miasta.
Niech pani nie wypowiada, że te koty zostaną po prostu same sobie.
Tak, dlatego że każda z nas odpowiada własnym, prywatnym majątkiem, jeżeli chodzi o zaciąganie długów u weterynarzy. I w tej chwili ja już mam deklarację dwóch osób z Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego, które mówią, że spłacą swoje długi i zrezygnują z działań. Mhm. Więc możecie państwo po prostu zrozumieć to, że koty zostaną bez pomocy.
I to nie jest tak, że to jest czyjaś, mówię o was, zła wola. Po prostu takie są fakty.
No niestety bez pieniędzy dzisiaj w świecie nic nie zrobi i naprawdę bardzo państwa prosimy, bardzo o pomoc.
Tym bardziej, że chyba ta historia, którą pani Marlena przed chwilą opowiedziała, mówi sama za siebie. My nie mówimy tutaj o jakimś doraźnym wsparciu, mówimy tutaj o 17 latach konsekwentnych wizyt w dwóch gdyńskich stoczniach, w których kilkaset kotów, myślę, że ponad 500, jakbyście tak zliczyły, to może nawet bliżej 1000, przez te 17 lat pojawiały się i dostawały pomoc, bardzo profesjonalną pomoc i oby to trwało. Trzymam bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza audycja jakoś pomoże. Dajcie koniecznie znać, czy coś się wydarzyło. Marlena Pindras, koordynatorka Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego, była dzisiaj w naszym studio. Dziękuję pani bardzo serdecznie i dziękuję za to, co robicie, dziewczyny. Znowu proszę, prawie
bardzo
same babki.
Widziałaś,
jest moc. No,
bardzo
jest
dziękuję moc. Za możliwość bycia tutaj dzisiaj i wystosowania tego apelu. Również apelujemy do władz miasta Gdyni, żeby
właśnie
zmieniły swoją decyzję
powiedzieć.
Do pani prezydent.
Pewnie programów różnych jest tyle, że można poszukać i może uda się wyłuskać.
Ja właśnie też chciałam zaapelować do miasta Gdyni.
Mówimy o 20 tysiącach złotych.
Zmieńcie swoją decyzję, naprawdę. Tym bardziej, że to ustawowo należy do miasta. To wyście powinni
prosimy
mieć te długi.
O to,
nie
żeby
tak.
Nie musieć wtrącać po prostu tych kotów do schroniska, tylko żeby móc im pomóc tak jak dotychczas.
A może warto na przykład jakąś wizytę zrobić gospodarską w stoczni. Może fajnie by było, gdyby ktoś z was chciał zobaczyć, czym się zajmujecie na co dzień.
Zapraszamy i zawsze na pewno znajdziemy czas na to, żeby oprowadzić panią prezydent, czy któregoś z panów wiceprezydentów po stoczni.
No,
jesteśmy
to padła deklaracja. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Magdo,
w drodze
chyba,
dialogu najłatwiej się osiąga
Magdo,
takie porozumienie.
Możemy chyba apelować, żeby swoje własne koty domowe kastrować i sterylizować.
Zdecydowanie.
Nie wypuszczamy je tak, jak mój wychodzi na ogródek. Nie wyobrażam sobie, że miałby być niewykastrowany.
Sytuacje są różne. Koty uciekają.
Także właśnie tak. Dzięki kastracji tych kotów zdołaliśmy sobie poradzić z tą liczbą tych zwierząt.
Otóż to. Gdyby... I tu muszę stawić kropkę.
Dziękuję uprzejmie.
To ja bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, Agnieszka Kępka, Magda Szpiner. Zapraszamy. Nie za tydzień, za dwa tygodnie.
Proszę Państwa, za tydzień się nie słyszymy, tylko za dwa tygodnie.
Tak jest.